Słuchajcie, jedna z takich dobrych rad małżeńskich, jaką usłyszeliśmy razem z moją żoną na początku naszej relacji małżeńskiej, była taka, żeby nie wypominać pewnych rzeczy z przeszłości. Czyli, że jeżeli są już pewne rzeczy zamknięte, przerobione, to żeby nie wypominać tego na nowo. No i brzmi to wspaniale, prawda? Ale w momencie, w którym się wydarza konflikt, to te sytuacje z przeszłości, one zaczynają nam się dużo szybciej wyświetlać. I wręcz, tak powiem, czujemy się pobudzeni, żeby je przynieść, bo one bardzo dobrze argumentują to, co chcemy przekazać. Czyli nagle krzyczą do nas, żeby je po prostu przywołać. No i przecież to są wspaniałe ilustracje dla naszych prawd, które chcemy w tej naszym sporze wyjawić. I im dalej sięgamy tej przeszłości, tym możemy mieć poczucie, de facto dotykamy sedna sprawy. Ja teraz wrócę do rzeczy bardzo starej, to dotknę sedna sprawy. I takie stare historie na zasadzie, no pamiętasz, jak ty kiedyś się tam zachowałeś albo co kiedyś powiedziałeś, są niczym takie naboje w naszym rewolwerze w czasie konfliktu. Po prostu one same wpadają do tego rewolweru i strzelamy nimi w osobę, z którą rozmawiamy, na przykład do naszego małżonka. I w momencie, w którym ktoś już strzeli tym nabojem, to co się dzieje? No, druga osoba może wyciągnąć armatę, może wyciągnąć dużo większy nabój i wtedy wyciągnąć coś jeszcze mocniejszego, co nazywamy tak zwaną generalizacją, uogólnieniem. Czyli wówczas możemy na takie naboje powiedzieć ty nigdy, a przecież ty zawsze, albo no po prostu taki jesteś i koniec. I pewnie podskórnie czujemy, że taki sposób rozwiązywania konfliktów nie jest dobry, że nie jest fair. Ale jednocześnie sobie myślimy, no tak, ale to przecież nie ja zacząłem ten konflikt, to nie ja zacząłem. I na całe szczęście nie tak jest z naszym Bogiem. Nie tak jest z naszym Bogiem. I o tym dzisiaj będziemy mówili, kontynuując podróż przez pierwszy list Jana. I w poprzednim kazaniu, które miałem okazję wygłosić 2 tygodnie temu, przeszliśmy przez część 3 rozdziału, wersety 9-18, gdzie apostoł Jan mówił nam o takich dwóch obliczach śmierci. Pierwsza śmierć to była śmierć rodząca się z nienawiści, a druga śmierć rodząca się z miłości. I prawzorem tej pierwszej śmierci był Kain, przypominaliśmy sobie historię morderstwa Abla, a przykładem tej drugiej miłości, tej życiodajnej miłości, życiodajnej śmierci jest Pan Jezus oczywiście. I kilka głównych wątków z tamtego fragmentu, które pomogą nam przejść płynnie do tego, o czym będziemy dzisiaj czytali. Po pierwsze, mówiliśmy o tożsamości dzieci Bożych, o tym, że osoba, która przychodzi do Boga, która nawraca się do Niego, ma zmienioną naturę, ma zaszczepioną w sobie tą cząstkę Bożą, tak byśmy powiedzieli, taki pierwiastek, zaczyn, którym jest Duch Święty, który powoduje, że naturalny niegdyś dla nas grzech staje się dzisiaj nienaturalny. To była pierwsza myśl. Druga, to apostoł Jan pokazywał nam, że nie ma tak naprawdę w duchowości szarej strefy. I że to życie z Bogiem, jeżeli ono jest rzeczywiście wynikiem przemienionego serca, ono po prostu będzie widoczne. Będzie widoczne w naszych zachowaniach, będzie widoczne w naszych uczynkach. Tego się po prostu nie da schować. Te dwie rzeczy idą w parze. Trzecia rzecz to, że miłość jest aktywna i czytaliśmy słowa, które dość często są przywoływane, myślę, że w rozmowach właśnie takich zabarwieniu chrześcijańskim, nie miłujmy słowem i językiem, lecz czynem i prawdą. No i wreszcie ostatnia myśl to była taka, że miłość jest kosztowna i to nie jest tak oczywiście, że my umrzemy za kogoś i że to jest pewną kwestią naturalną, to jest wyjątek, myślę, i tylko Pan Jezus prawdziwie, Jego śmierć miała znaczenie takie odkupieńcze, ale mówiliśmy o tym, że miłość kosztuje naszą dumę, naszą wygodę, nasz czas, No i że miłość najbardziej, czy jednym ze sposobów odnalezienia miłości, w jaki sposób ją praktycznie wyrażamy, to są nasze kalendarze i nasze portfele. Także nie wiem, jak po naszym ostatnim kazaniu, na ile wasze kalendarze czy portfele się zmieniły, ale mam nadzieję, że był czas refleksji nad tym, czemu poświęcamy czas i nasze zasoby. I dzisiaj apostoł Jan kontynuuje ten wątek z poprzedniego fragmentu, przy czym przenosi nas bardziej z tych kwestii zewnętrznych, bardziej do kwestii naszego serca, czyli tego, co mamy w środku. Bo nawet jeśli robimy to, co jest właściwe w Bożych oczach, jesteśmy przez Niego przemienieni, to pewnie zdarza się wam, tak jak się, czasami się zdarza mi, że przychodzą takie myśli na zasadzie, czy ja naprawdę jestem tym dzieckiem Bożym? Czy Bóg mnie przyjmie z tym moim grzechem, który popełniłem, popełniam być może po raz kolejny? Czy faktycznie kocha mnie na śmierć, czy może jest śmiertelnie na mnie obrażony? I dzisiejszy fragment odpowiada na te pytania. Jan pokaże nam, że pewność zbawienia nie wynika bynajmniej z naszej perfekcyjności, ale z Bożej perspektywy, która jest o wiele szersza niż aktualny stan naszego serca. Nasz fragment podzieliłem na, który będzie miał 6 wersetów, podzieliłem na takie 3 sety po 2 wersety i zaczniemy od przeczytania 2 wersetów z 3 rozdziału, wersety 19 i 20. To nas też przekona, że pochodzimy z prawdy i upewni co do tego nasze serca przed Bogiem. Bo jeśli serce nas oskarża, Bóg stoi ponad naszym sercem i wie wszystko. I to słowo to na początku wersetu to jest oczywiście odniesienie do poprzedniego fragmentu, do wersetu 18, gdzie czytaliśmy 2 tygodnie temu: dzieci, kochajmy nie słowem, nie językiem, niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. I chodzi o to, żeby ta nasza żywa wiara wyrażała się w tym, jak postępujemy, żeby nasze życie było spójne, żeby nasze czyny, tak jak to jest napisane, potwierdzały naszą wiarę, nie odwrotnie. Czyli czyny potwierdzają wiarę. Jeśli tak jest, to apostoł Jan pisze, że to upewni nasze serca przed Bogiem. Upewni nasze serca przed Bogiem. Można to przyrównać do takiego przyprowadzenia naszego sumienia do obecności Boga. Nie o jakąś autosugestię czy taką wyobraźnię, tylko o takie stanięcie w prawdzie. Teraz mogę z moim sumieniem stanąć w prawdzie przed Bogiem. I o ile nawrócenie dokonuje zmiany w nas, i o tym mówiliśmy, przemienia nas od wewnątrz, ale przede wszystkim nawrócenie do Boga jest zawarciem pokoju z Bogiem. Jest zawarcie pokoju z Bogiem. Kiedy ja nawracałem się do Boga, poczułem niesamowitą ulgę w momencie, w którym oddałem Mu swoje życie w modlitwie. Poczułem właśnie, jakbym zawarł pokój z Bogiem. Ale wiecie co, no, następnego dnia te emocje trochę już opadły. I czy to oznacza, że ten pokój z Bogiem jest wyłącznie naszym stanem emocjonalnym? Czyli jeżeli czujemy tacy się spokojni, wyluzowani, to mamy pokój? No oczywiście tak nie jest, no bo ten pokój to jest bardziej stan faktyczny. Językiem prawniczym byśmy powiedzieli stan prawny przed Bogiem. To jest pewna rzeczywistość, o której powinniśmy sobie przypominać każdego dnia. I nawet wbrew temu, jak się czujemy, nie zawsze pokój z Bogiem będzie się wyrażał poprzez naszą radość i uśmiech, ale wierzę, że każdy z nas też w momentach smutku jednocześnie przeżywa głęboką więź z Bogiem i właśnie wtedy odczuwa ten pokój, nawet w smutku. I patrząc na werset 20, można powiedzieć, że mamy w sumie takie dwa rodzaje oskarżenia. Załóżmy, że powiem do kogoś: idź stąd i nie wracaj. Jesteś beznadziejny, nic z ciebie dobrego nie będzie. Mocne słowa, prawda? Mam nadzieję, że sami takich słów nie słyszeliście w swoim życiu, a tym bardziej mam nadzieję, że nie używacie takich słów wobec innych osób. Jeżeli tak, to przyjmijcie to napomnienie w miłości ode mnie. Ale ten taki rodzaj oskarżenia możemy nazwać potępieniem. Czyli to jest takie oskarżenie w pakiecie z nieodwoływalnym wyrokiem skazującym. czyli nie ma już szans na powrót. I takie potępienie nas pozostawia bez nadziei. Natomiast drugi rodzaj oskarżenia, który moglibyśmy nazwać zdrowym oskarżeniem, to jest wzbudzenie w nas przekonania o grzechu, będące wynikiem działania Ducha Świętego. I to z kolei oskarżenie chodzi niejako w pakiecie z nadzieją na jego przebaczenie. Potępienie jest w pakiecie z wyrokiem skazującym nieodwołalnym. Natomiast oskarżenie zdrowe, to Boże oskarżenie, które przychodzi do naszego serca, jest zawsze w pakiecie z przebaczeniem. Bóg nie pozostawia nas samemu sobie, On zawsze przychodzi do nas z rozwiązaniem. Jeśli nasze serce nas potępia, ludzi odrodzonych, to wiedzmy, że ta myśl nie pochodzi od Boga. Bóg zna wszystkie fakty, nie tylko te nasze potknięcia, ale też zna nasze serce, zna motywy stojące za konkretnymi zachowaniami. Nie tylko zna nasze serce, ale jest ponad nim i zna nas lepiej niż my sami. I o tym, że potępienie pochodzi bardziej to z naszych serc, a nie od Boga, trzeba sobie stale przypominać. I przeczytajmy chociażby dwa wersety z Listu do Rzymian z 8 rozdziału, gdzie czytamy: teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo prawo ducha właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. No i szatan zrobi wszystko, żeby samo potępienie nas dopadło. Dlaczego? Bo to nas unieszkodliwia. Siedzimy sobie wówczas w ostatnim rzędzie i nie patrzę teraz na osoby, które siedzą w ostatnim rzędzie, patrzę z przodu, ale siedzimy sobie w ostatnim rzędzie może z taką głową spuszczoną nisko, bijemy się w pierś, ale tak naprawdę bronimy się może przed dostępem do Bożej łaski, Bożej miłości. I tak może w sercu mówimy sobie, że mój grzech jest większy niż Twoja miłość. Że mój grzech jest większy niż Twoja miłość. Jak się wydostać z takiego samopotępienia? Tutaj nie ma drogi na skróty. Właściwie trzeba znać Pismo Święte wystarczająco, żeby wiedzieć, jaka jest prawda. Bo jeśli Słowo Boże przenika do naszych serc, to trudno jest, jeżeli nie przeniknie, to trudno będzie nam się samemu obronić przed tym samopotępieniem. No i dlaczego nie ma już tego, dla nas tego potępienia? No oczywiście dlatego, bo Bóg wziął na siebie to potępienie i przełożył je na śmierć swojego Syna Jezusa Chrystusa i Boża sprawiedliwość przez to została zaspokojona właśnie przez Jego ofiarę. I dlatego mówimy, że jesteśmy w Chrystusie, czyli właściwie w tej Jego ofierze. W Psalmie 103, w wersetach 8-12 czytamy takie słowa: Pan jest miłosierny i łaskawy. Wielka jest Jego cierpliwość i łaska. On nie procesuje się bez końca. Jego gniew nie trwa na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nie odpłaca według naszych win. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest Jego łaska dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko wschód leży od zachodu, tak daleko On oddalił od nas nasze nieprawości. Tymczasem my jako wierzący możemy czasami w naszych głowach na nowo odgrywać jakby scenki z sali sądowej. Przy czym ten proces się już zakończył. On został prawomocnie zakończony i nie ma do niego odwołania do jakiegokolwiek innego trybunału, bo Boży Trybunał jest tym najwyższym. No i powracając do tej historii ze wstępu, to jeśli konflikt, załóżmy małżeński, zostanie prawomocnie zakończony, dojdzie do pojednania, dojdzie do słów, które w praktyce oznaczają, że mąż wyrazi skruchę za to, co powiedział. Ale może tak nie jest, może tu macie odwrotnie. To naprawdę nie przypominajcie tego przy kolejnej okazji, nie wyciągajcie tego naboju, bo akurat sobie przypomnieliśmy, że może tamta historia pasuje nam do dzisiejszej narracji. Tak jak Bóg przebaczył nam nasze winy i zrobił to ostatecznie, tak jak tutaj czytaliśmy, że nie procesuje się bez końca, gniew nie trwa na wieki. On już tą sprawę zakończył. Ale jeśli jesteś osobą, która tutaj jest na sali lub słuchasz nas, która nie oddała swojego życia Bogu, to takie potępiające serce może również być blokadą w przyjściu do Boga. Bo możesz na przykład myśleć, że znowu Bóg mnie nie przyjmie do swojej rodziny, bo jestem tak zabrudzony, zabrudzona grzechem, że na pewno nie ma już dla mnie miejsca przed Jego świętym tronem, że nie ma dla ciebie nadziei. Ale znowu to jest trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, że łaska Twoja, Boże, jest niewystarczająca i mój grzech jest większy niż Twoja łaska. Że mój grzech jest większy niż Twoja łaska. Tymczasem wiemy o tym, że Bóg nie zbawia ludzi z uwagi na to, jacy są wspaniali, idealni, czyści, pachnący, perfekcyjni, ale właśnie zbawia nas z uwagi na nasz grzech i z uwagi na to, że potrzebujemy desperacko Jego ratunku. I teraz powiem tak. Jeżeli czujesz takie samo potępienie, to może to być albo sygnał Boży do upamiętania, albo odparcie tych myśli i sygnał do poczucia Bożego pokoju, czyli do powiedzenia tym myślom, jeżeli jestem dzieckiem Bożym, to naprawdę te myśli samopotępiające, one nie pochodzą od Ciebie, Boże. I ja mogę to wyznać, mogę to przeczytać w Twoim Słowie. Także podsumowując ten fragment, niewątpliwie jest tak, że kiedy uświadamiamy sobie, że jesteśmy grzesznikami, to jest to działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Przy czym, o ile wiemy, że Pan Bóg nas nie zostawia samych i w tym pakiecie z oskarżenia przychodzi również nadzieja na wyzwolenie, no powinniśmy się zatrzymać i uświadomić sobie, co jest źródłem tej myśli w mojej głowie. Bo nasze sumienie, nasze myśli, no powiedzmy nasze sumienie, ono jest pewnym wskaźnikiem, ale to jest trochę tak jak taki czujnik w jakimś urządzeniu. Ten czujnik może być zabrudzony, może nie działać poprawnie, albo jeszcze inna ilustracja. Może to być tak, jakbyśmy siedzieli w samochodzie i mieli zaparowane szyby od wewnątrz. Czyli my nie dostrzegamy pewnej rzeczywistości. Siedzimy w tym swoim świadku, mamy te zaparowane szyby, nie wiemy, co jest dalej, ale Pan Bóg jest tym, który patrzy na nas z zewnątrz. I On widzi, jaka jest rzeczywistość, widzi, jak jest naprawdę, zna nasze serca. Jeżeli jesteśmy Jego dzieckiem, to na pewno nie ma miejsca na kolejne potępienie w naszym życiu. Przeczytajmy kolejne dwa wersety. Drodzy, jeśli serce nas nie oskarża, zbliżamy się do Boga z ufną odwagą i otrzymujemy od Niego to, o co prosimy. Zachowujemy bowiem Jego przykazania i czynimy to, co jest Mu miłe. No i gdy serce mamy takie uspokojone, już blisko Boga, to możemy przyjść do Niego z ufną odwagą. Z ufną odwagą. To nie jest jakaś butność taka, że wchodzimy po prostu jak po swoje i mówimy, Boże, daj mi to, czy daj mi tamto. To jest bardziej wolność do wchodzenia do Bożej, w Bożej obecności, do przed Jego tron łaski, z modlitwą w sercu i na ustach. I ta odwaga i pewność znowu nie opiera się na tym, że my jesteśmy świetni, perfekcyjni, ale na tym, że otrzymaliśmy przebaczenie. Jak przeczytamy w tym wersecie 22, jeżeli przeczytamy go w oderwaniu od kontekstu, to możemy nabrać takiego przekonania, że skoro czynimy rzeczy dobre, sprawiedliwe, skoro zachowujemy Jego przykazania, to tak naprawdę należą nam się wyłącznie pozytywne odpowiedzi na nasze modlitwy, no bo jest to zdanie warunkowe. No i chciałoby się powiedzieć tak po staropolsku, przenigdy. No oczywiście to nie jest taki Boży zamiar. Czyli w tym tekście nie chodzi o wymuszanie Bożej woli, że skoro ja zachowuję te przykazania, no to proszę bardzo, tylko o to, że nasze serca, będące zestrojone z Bożą wolą, będą prosić tylko o to, co jest zgodne z wolą Bożą, czyli nasze serca zestrojone z Bożymi sercami. I w Ewangelii Jana, 15 rozdziale, 7 werset, czytamy słowa Pana Jezusa. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Czyli ta pewność wysłuchania modlitw wynika z trwania w Chrystusie. I ona prowadzi nas do ufności w to, że Boże odpowiedzi przyjdą. Modlimy się, bo ufamy, że jesteśmy zaakceptowanymi dziećmi Boga. No i teraz dam taki przykład, który spowoduje, że może część z was pomyśli, że się znam na muzyce. No otóż się nie znam na muzyce, ale ten przykład będzie tutaj dobrze pasował. Jest takie urządzenie, które się nazywa kamerton. I oglądałem trochę filmików z kamertonem, myślałem, że to jest tylko urządzenie muzyczne, ale jak się okazuje, to jest urządzenie terapeutyczne. I ja tutaj nie promuję teraz terapii kamertonem, ale jak kogoś to zaciekawi, to jest naprawdę połowa internetu na temat tego, jak kamerton leczy wszelkie choroby. No i kamerton służy do wydawania dźwięku o pewnej stałej wysokości. Najczęściej A albo La, czyli do, re, mi, fa, sol, la. Sido, tak, akurat wiem. I to jest 440 Hz. I dzięki temu można jakby zsynchronizować, porównać dźwięk kamertonu z dźwiękiem instrumentów, które dopasowują do niego wysokość swojego dźwięku. I tak jak do tego kamertonu się stroją instrumenty, tak samo nasze serca powinny być dostrojone do Bożej woli. Po to, żeby ta modlitwa była taką harmonią, czyli żeby rzeczywiście to, co się modlimy, wypływało z Bożego serca. Wróćmy jeszcze na chwilę do słowa przykazania, które pojawiło się w wersecie 22. Bo to jest mocne słowo, szczególnie w naszej polskiej kulturze, w naszych realiach czy w naszej tradycji, bo ono ma dość jednoznaczne zabarwienie znaczeniowe. Myślę, że dość powszechnym jest taki schemat myślowy, że przykazanie to jest element starotestamentowego dekalogu. Czyli znowu, czy teraz apostoł Jan nagle chce nam powiedzieć, że właśnie spełnianie starotestamentowych przykazań daje nam ścieżkę modlitwy do wysłuchania, ścieżkę do wysłuchania naszych modlitw? Czy właśnie przez przestrzeganie dekalogu nasze modlitwy będą wysłuchane? O jakich przykazaniach tutaj jest mowa? Na szczęście odpowiedź znajdujemy w kolejnych dwóch wersetach. Jego przykazanie natomiast głosi, że mamy uwierzyć w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa i darzyć się wzajemną miłością, zgodnie z danym nam przez Niego przykazaniem. Ci, którzy przestrzegają Jego przykazań, trwają w Nim, a On w nich. To natomiast, że On trwa w nas, poznajemy po duchu, którego nam dał. I ludzie, którzy nie potrafią spojrzeć na słowo przykazanie bez automatycznego skojarzenia z dziesięciorgiem przykazań właśnie, twierdzą, że drogą do Boga jest właśnie ich przestrzeganie. Ale to powoduje, że tracą Jezusa z pola widzenia i że to słowo przykazanie tak jakby na chwilę cofnęło w czasie też odbiorców tego listu, ale też nas, nagle do Starego Testamentu. I gdzie jest tutaj w tym Jezus? Gdzie jest Jego ofiara? I po drodze takie osoby mogą być nieświadome lub po prostu zapominać o tym, że prawo, czyli przestrzeganie przykazań nigdy nie było drogą do, nigdy nikogo nie zbawiło. I o tym możemy przeczytać chociażby w liście do Rzymian, w 3 rozdziale, w 20 wersecie. Stąd dzięki czynom nakazanym przez prawo nikt nie dostąpi przed nim usprawiedliwienia. Prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu. Czyli prawo nie miało nas zbawić, tylko pokazać, jak my w świetle tego prawa wyglądamy. Jacy jesteśmy niedoskonali, jak bardzo potrzebujemy Bożego przebaczenia, jak bardzo potrzebujemy Jego łaski. I te przykazania były mojżeszowe, były wypisane na kamiennych tablicach. Przy czym czytamy to w Starym Testamencie, w księdze proroka Jeremiasza, ale też potem w liście do Hebrajczyków, te słowa są na nowo przypomniane o tym, że teraz te przykazania wypisane są w naszych sercach, w sercach osób, które są dziećmi Bożymi. Tak jak śpiewamy w jednej z pieśni, że Bóg wypisał je na serca tablicach. Wracamy do naszych wersetów 23-24. Jak widzimy w wersecie 23, apostoł Jan łączy wiarę w Jezusa z miłością do innych. Łączy to w jedno. I można powiedzieć, że wiara jest takim korzeniem, a miłość to jest jej owoc. I że prawdziwa wiara kształtuje sposób, w jaki traktujemy ludzi. I wiara jest trochę jak mięsień, który jeżeli nie jest używany, powoli zanika. Jakiś czas temu miałem taką sytuację, że miałem zerwane więzadło krzyżowe w kolanie i musiałem mieć jego rekonstrukcję. I ciekawym było to, że jak poszedłem do lekarza i też do rehabilitanta jeszcze przed tą operacją, to oni mi oboje powiedzieli, że powinienem zacząć rehabilitację jeszcze zanim będzie sama operacja. Że powinienem wzmocnić swoje nogi jeszcze zanim pójdę na ten stół tak zwany. No i po co? Po to, ponieważ jak już była ta artroskopia, to po niej kolano było unieruchomione, tym samym mięśnie nie były używane i w bardzo szybkim czasie one zaczynają słabnąć i wręcz zanikać. I przekładając to na nasze życie duchowe, to jest trochę tak, że ćwiczymy ten nasz mięsień wiary, ponieważ do końca nie wiemy, kiedy przyjdzie próba tej wiary i kiedy będziemy poddani jakiemuś testowi. O ile ja miałem tutaj ten termin operacji wyznaczony i wiedziałem, kiedy pójdę, tak my w naszym życiu duchowym nie wiemy. I dlatego jesteśmy tutaj właśnie do trwania w tej wierze zachęceni. Im więcej wiary i bliskości właśnie do Boga, tym więcej miłości do innych. I też ostatnio miałem okazję rozmawiać z jedną osobą, która mi powiedziała, że właśnie sama poczuła, że w momencie, w którym zbliża się do Boga, to jego relacja małżeńska też ulega poprawie. Że to jest bardzo namacalne, bardzo prawdziwe. Nasz dzisiejszy tekst kończy się przypomnieniem o obecności Ducha Świętego, bo to on daje gdzieś nam w środku tą pewność zbawienia, siłę i pokój. Jest wewnętrznym świadkiem pewności zbawienia. To jest jeden z przejawów Ducha Świętego, w tym konkretnym przypadku właśnie jako świadek pewności zbawienia. Bo Duch potwierdza, że jesteśmy dziećmi Boga, o czym już czytaliśmy. I robi to właśnie, kiedy jesteśmy blisko Niego, kiedy trwamy przy Nim. No dobrze, podsumowując, jakie lekcje dla ciebie i dla mnie płyną z tego dzisiejszego fragmentu? Po pierwsze, nie polegaj wyłącznie na swoim sercu i na swoim sumieniu. Bo tak jak powiedziałem, ono może być zabrudzone. Czyli zamiast tego słuchaj Boga, słuchaj Jego słowa, bo ono jest skałą i tylko w Nim możemy znaleźć prawdziwą odpowiedź, chociażby na myśli, które nas potępiają. Po drugie, modlitwa to nie jest jakiś kontrakt z Panem Bogiem, że skoro ja będę zachował przykazania, to proszę bardzo, żebyś odpowiedział na moje modlitwy pozytywnie na wszystkie, ale bardziej zestrojenie z Bożą wolą. Czyli nasze pragnienia dopasowują się do Bożych. No i po trzecie, możemy powiedzieć, że ta wiara i miłość ma takie dwa kierunki. Jeden wertykalny, drugi horyzontalny. Nie wiem, jak lecicie, jeżeli latacie samolotami czasami, no to w ramach przygotowania do lotu stewardzi czy stewardesi pokazują, gdzie są wyjścia ewakuacyjne, prawda? To widzicie, że to jest często jakiś taki ruch, taki i taki, albo odwrotnie. To podobnie jest z tą Bożą, z wiarą i z miłością. Czyli wiara idzie w górę, miłość idzie w bok, tworząc tak naprawdę obraz krzyża. Bo wierząc w Jezusa wypełniamy to najważniejsze przykazanie. To jest to najbardziej życiodajne przykazanie, o jakim mogliśmy się dowiedzieć w naszym życiu. Nie ma innego. Jest ono nie tylko życiodajne dla nas samych, bo nas wybawia od śmierci, ale jest również życiodajne dla innych ludzi poprzez to, że wyrażamy im naszą miłość i pokazujemy im, jaki jest Bóg. Także tak jak zachęcam nas, żebyśmy przyjęli te słowa apostoła Jana dzisiaj do swojego serca, do naszych myśli, do naszych przekonań, do naszych zachowań. I zapraszam nas wszystkich do tego, żebyśmy powstali i pomodlili się.